Lekcja 9. 31 sierpnia. Pomaganie potrzebującym w nowotestamentowym kościele. Sobota po południu, 24 sierpnia. Studium bieżącego tygodnia, Dzieje Apostolskie 2:42-47, 4:32-37, Ewangelia Mateusza 25:38-40, Dzieje Apostolskie 9:36, drugi list do Koryntian 8:7-15, list do Rzymian 12:1-21, list Jakuba 2:1-9. Tekst pamięciowy. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. List Jakuba 1:27. Wersety znane jako wielkie ewangelizacyjne zlecenie, zobacz Ewangelia Mateusza 28:18-20, są jednymi z najlepiej znanych w Biblii, przynajmniej przez chrześcijan. Ewangelia Mateusza 28:18-20, a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Koniec cytatu. Ów fragment Ewangelii Mateusza jest nazywany naszą deklaracją misyjną i był natchnieniem dla wszelkiego rodzaju misji i projektów ewangelizacyjnych. Chrześcijanie, inspirowani przez te słowa, udawali się w różne zakątki całego świata, czasami ponosząc ogromne ofiary, aby głosić Ewangelię. Co Jezus mówi w swoim wielkim ewangelizacyjnym zleceniu? Nakazuje czynić ludzi uczniami, chrzcić ich i uczyć, cytat, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Ewangelia Mateusza 28:20. Jak już zauważyliśmy, to co Jezus nam nakazał, ma bardzo wiele wspólnego z troską o potrzebujących, cierpiących i tych, którzy nie są w stanie sami zatroszczyć się o siebie. Powinniśmy pamiętać, że takie polecenie nie było dla apostołów czymś nowym, czymś, czego wcześniej nie słyszeli i czego nie widzieli, ale raczej kontynuacją misji Jezusa, której byli świadkami i uczestnikami. Tak więc ten przejaw nauczania Jezusa można wyraźnie ujrzeć w życiu Kościoła wczesnochrześcijańskiego, jako wypełnienie wielkiego ewangelizacyjnego zlecenia. Niedziela, 25 sierpnia. Społeczność nowego rodzaju. Po wniebowstąpieniu Jezusa i wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, grupa wierzących szybko powiększała się i stworzyła zalążek Kościoła wczesnochrześcijańskiego, nowego rodzaju społeczność wyznawców Jezusa, kierowaną początkowo przez Jego pierwszych uczniów. Ale ta nowa społeczność nie powstała sama z siebie. Została zbudowana na nauczaniu i służbie Jezusa, a czerpała z długiej historii pism Starego Testamentu i hebrajskich proroków. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:42-47 i 4:32-37. Co uznajesz jako kluczowe elementy w tych opisach społeczności Kościoła wczesnochrześcijańskiego? Dzieje Apostolskie 2:42-47. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, w łamaniu chleba, i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem księga Zachariasza sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie, i rozdzielali je wszystkim jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie, 4:32-37. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza, i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów, i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Koniec cytatu. Choć wydaje się, że Izraelici nigdy nie zrealizowali planu dotyczącego sprawiedliwego i szczodrego społeczeństwa, to jednak społeczność Kościoła wczesnochrześcijańskiego potraktowała poważnie biblijny nakaz. Cytat, bo oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego. 5 Księga Mojżeszowa 15:4. Jednym z praktycznych wyrazów wiary chrześcijan było dzielenie się przez nich środkami materialnymi, w tym nawet sprzedawanie majątków ziemskich i przekazywanie środków finansowych do wspólnej kasy. Zobacz Dzieje Apostolskie 4:34-5:2. W celu zaspokajania potrzeb współwierzących i niesienia pomocy potrzebującym poza Kościołem, zwłaszcza przez służbę uzdrawiania. Zobacz Dzieje Apostolskie 3:1-11 i 5:12-16. Dzieje Apostolskie 3:1-11. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję, w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź. I ująwszy go księga Zachariasza prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga, poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka, zwanego Salomonowym. Dzieje Apostolskie 5:12-16. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym, z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulicy wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Koniec cytatu. Jednak społeczność ta w żadnym razie nie była utopijną wspólnotą. W miarę wzrostu liczebnego narastały napięcia w związku z podziałem środków, w tym szczególnie przy rozdziale żywności wśród wdów. Zobacz Dzieje Apostolskie 6:1. Apostołowie, którzy byli naturalnymi przywódcami chrześcijańskiej grupy, pragnęli poświęcić się całkowicie głoszeniu Ewangelii. Aby uporać się z zaistniałą sytuacją, musieli dokonać pewnej reorganizacji wspólnoty. Tak więc wyznaczono 7 diakonów, których zadaniem było kierowanie praktycznymi sprawami społeczności zborowej. Przypuszczalnie było to pierwsze wyodrębnienie pewnej grupy z różnych służb i zdolności niezbędnych w zborze. Jednocześnie sytuacja ta wskazywała na znaczenie praktycznej służby w życiu i działalności zboru. Te same zasady pobożności i sprawiedliwości, jakimi mieli się kierować przywódcy ludu Bożego w czasach Mojżesza i Dawida, obowiązywały także tych, którym powierzono nadzór nad nowo zorganizowanym Kościołem Bożym ery Ewangelii. Spróbuj sobie wyobrazić społeczność pierwszych chrześcijan. Jak możemy naśladować zasady, według których funkcjonowała ta społeczność? Poniedziałek, 26 sierpnia. Służba i świadectwo Tabity. Gdy Kościół zgodnie z zapowiedzią Jezusa zaczął się rozrastać i rozprzestrzeniać, cytat, w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi, Dzieje Apostolskie 1:8, nowi wierzący przyjmowali wiarę i przejmowali służbę Jezusa. Wśród nich była Tabita z Joppy. Poważnie potraktowała pouczenie Jezusa, że gdy przyodziewa się nagich, pełni się służbę dla Niego samego. Zobacz Ewangelia Mateusza 25:38-40. Przeczytaj o Tabicie i jej dokonaniach w Dzieje Apostolskie 9:36. Jak Twoje życie i Twoja działalność zostałyby opisane w ramach takiego wersetu? Jak chciałbyś zostać opisany? Dzieje Apostolskie, 9:36. A w Joppie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas, życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Koniec cytatu. Wydaje się, że Tabita pełniła taką służbę, iż jej status uczennicy, zobacz Dzieje Apostolskie 9:36, jak również jej wierność, energiczność i skuteczność w działaniu dla dobra bliźnich spotykały się z uznaniem w jej mieście i okolicy. Piotr był właśnie z wizytą w Lydzie, sąsiednim mieście, gdy posłańcy z Joppy donieśli mu, że Tabita zmarła. Wezwali więc apostoła, by niezwłocznie tam przybył, zobacz Dzieje Apostolskie 9:37-41. Po przybyciu do Joppy, Piotr spotkał wielu z tych ubogich ludzi, którym Tabita pomogła. Ludzie ci pokazali mu ubrania uszyte przez nią i opowiedzieli, jak pomagała im i innym ludziom. To, że Piotr pomodlił się o wskrzeszenie Tabity i Bóg przywrócił ją do grona żyjących, nie gwarantuje, że tak będzie z każdym, kto poświęcił swoje życie niesieniu pomocy dla bliźnich. Przecież Tabita zmarła w wyniku choroby, a Szczepan, jeden z pierwszych diakonów powołanych do służby na rzecz potrzebujących w kościele, stał się ostatecznie pierwszym męczennikiem. Zobacz Dzieje Apostolskie 7:54-60. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. One zaś będąc pełne Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej, i rzekł, oto widzę niebiosa otwarte, i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje, i razem rzucili się na Niego. A wypchnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Koniec cytatu. Życie chrześcijańskie nie jest łatwą ścieżką. Czasami może być bardzo trudne. Jednak w tym przypadku Bóg posłużył się poznaniem Jego miłości i mocy zarówno w życiu Tabity, jak i w jej śmierci, by wywrzeć silny wpływ na mieszkańców Joppy, cytat, i rozniosło się to po całej Joppie, i wielu uwierzyło w Pana. Dzieje Apostolskie 9, 42. Gdybyś umarł, czy ludziom brakowałoby twojej pomocy, tak jak to się stało w przypadku Tabity, która była wspominana i opłakiwana przez wielu? Jak możesz lepiej pomagać ludziom? Jakie praktyczne umiejętności, jak na przykład umiejętność szycia, którą posiadała Tabita, możesz wykorzystywać w służbie dla dobra bliźnich? Wtorek, 27 sierpnia. Dobroczynność jako sposób dzielenia się z innymi. Po nawróceniu apostoł Paweł podjął misję głoszenia Ewangelii w świecie pogańskim. Powodzenie tej misji dane przez Boga wzbudziło szereg ważnych pytań dotyczących powiązania między izraelskimi korzeniami chrześcijańskiej wiary, a nowymi wyznawcami Jezusa pochodzącymi z pogan. W Jerozolimie spotkali się więc przywódcy chrześcijańscy żydowskiego i pogańskiego pochodzenia, by omówić tę złożoną sprawę i szukać Bożych wskazówek pozwalających rozwiązać istniejące problemy. Zgromadzenie i jego wynik zostały opisane w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Jednak w swojej wzmiance dotyczącej zjazdu Kościoła w Jerozolimie, a zapisanej w 2 rozdziale Listu do Galatów, Paweł dodaje ważny element do instrukcji otrzymanych podczas obratowego soboru, dotyczących kontynuowania działalności dobroczynnej wśród pogan. Cytat: mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. List do Galatów 2:10. Paweł kontynuował tę pracę osobiście, do końca swojej działalności. Zobacz na przykład Dzieje Apostolskie 20:35. Podobnie, jak to było z pierwszymi chrześcijanami w Jerozolimie, Paweł także szerzył wizję chrześcijańskiej społeczności, obejmującej wszystkich współwierzących. Przeczytaj drugi list do Koryntian 8:7-15. Jak Paweł połączył głoszenie Ewangelii z działalnością dobroczynną? Drugi list do Koryntian 8:7-15. A jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie, i w poznaniu, i we wszelkiej gorliwości, oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Albowiem znacie laskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. A w tej sprawie daję wam taką radę, będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku, jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Koniec cytatu. Paweł czerpał także ze starotestamentowych wskazówek, by zachęcać wierzących do szczodrości i troski o współwierzących, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Zacytował m.in. przykład łaskawego zaopatrzenia Izraelitów w mannę na pustyni, jako wzorzec ofiarności i dzielenia się w społeczności kościelnej. Zobacz drugi list do Koryntian 8:15. Zacytował także fragment Księga Psalmów 112:9. Cytat: szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Drugi list do Koryntian 9:9. Paweł wzywał swoich czytelników do świadomej dobroczynności, regularnego odkładania części dochodów, aby mieli co ofiarować podczas wizyty Tytusa w ich zborze, oraz zbierania darów w celu przekazania ich potrzebującym chrześcijanom w Jerozolimie. Posłużył się przykładem jednego zboru, by zachęcić inne zbory do podobnej szczodrości. Napisał, cytat, doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. Drugi list do Koryntian 9:13. Jakimi priorytetami powinniśmy się kierować w składaniu ofiar pieniężnych, jeśli nie jesteśmy w stanie łożyć na każdą sprawę czy potrzebę, jakie są nam przedstawiane? Środa, 28 sierpnia. Pawłowy przewodnik do dobrego życia i miłowania. List do Rzymian jest znany przede wszystkim jako głęboka analiza wielkiej nauki o zbawieniu przez wiarę dzięki ofierze Chrystusa. Ale po 11 rozdziałach tej nauki w owym liście następuje zwrot. Paweł przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące dobrego życia i kochania na podstawie łaski oraz miłości Bożej objawionej w Jezusie i Ewangelii. Cytat, wzywam was tedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. List do Rzymian 12:1. Paweł stwierdza zatem, jak mamy żyć dzięki temu, co Bóg uczynił dla nas w Jezusie. Przeczytaj i podsumuj własnymi słowami 12 rozdział listu do Rzymian, zwracając szczególną uwagę na pouczenia dotyczące miłowania bliźnich i troski o nich, w tym szczególnie o potrzebujących. List do Rzymian 12:1-11. Wzywam was tedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu, jeśli kto naucza, to w nauczaniu, jeśli kto napomina, to w napominaniu, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. Koniec cytatu. W pewnym sensie 12 rozdział listu do Rzymian stanowi podsumowanie wielu tematów, które Paweł szczegółowo przedstawił w innych listach. Paweł mówi tu o różnych rolach w Kościele, w tym o usługiwaniu i wspieraniu innych, oraz o szczerej ofiarności, zobacz list do Rzymian 12:3-8. Nie tylko należy to czynić, ale należy to czynić dobrze, z entuzjazmem i, ponad wszystko, miłością. Zobacz list do Rzymian 12:9-11. Paweł w praktyczny sposób przedstawia, jakie jest tego rodzaju życie. Wzywa współwierzących, by byli cierpliwi w trudnościach i prześladowaniu, troszczyli się o potrzebujących, czynili pokój kiedykolwiek i gdziekolwiek to możliwe, oraz, jak zauważyliśmy wcześniej, odpowiadali uprzejmością i dobrocią na zło i niesprawiedliwość, pokonując w ten sposób zło dobrem. Zobacz list do Rzymian 12:20-21. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego. Nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj. Koniec cytatu. W tym rozdziale opisano, co znaczy prowadzić nowe życie, służąc Bogu indywidualnie i we wspólnocie wierzących. Paweł napisał do tych, którzy uwierzyli i poszli za Jezusem, że ich życie, priorytety i działania powinny ulec zmianie ze względu na ich wiarę w to, czego Jezus dokonał dla nich przez swoją śmierć na krzyżu, dając im nadzieję życia wiecznego. Choć żyli w pełnym przemocy i okrucieństwa społeczeństwie w sercu Cesarstwa Rzymskiego, Paweł wezwał ich, by mimo to prowadzili życie według innych zasad, cytat, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. List do Rzymian 12:2. Koniec cytatu. Jakie postawy i praktyki przyjęte w twoim społeczeństwie musisz odrzucić, by żyć dobrze i miłować bliźnich jako wyznawca Jezusa? Czwartek, 29 sierpnia. Jakub Sprawiedliwy. Tradycja wczesnochrześcijańska sugeruje, że Jakub, przyrodni brat Jezusa, został przywódcą pierwszego zboru w Jerozolimie, i to on pełnił rolę przewodniczącego kościoła podczas obrad soboru w Jerozolimie. Zobacz 15 rozdział Dziejów Apostolskich oraz 1 i 2 rozdział listu do Galatów. Jeśli tak, to prawdopodobnie właśnie on jest autorem biblijnego listu Jakuba. W okresie wczesnochrześcijańskim imię Jakub było bardzo popularne, ale najprawdopodobniej to właśnie ów Jakub był nazywany sprawiedliwym, co sugeruje, że był mądrym przywódcą kładącym nacisk na właściwe traktowanie bliźnich oraz troszczącym się o słabych i lekceważonych. List noszący jego imię bywa nazywany Księgą Przysłów Nowego Testamentu, koncentruje się bowiem na praktycznej pobożności i mądrym życiu wyznawców Boga. Autor listu Jakuba starał się przypomnieć chrześcijanom, że powinni być, cytat, wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie, list Jakuba 1:22, oraz że autentyczna pobożność, która ma prawdziwą i trwałą wartość w oczach Boga, polega na troszczeniu się o potrzebujących i uciskanych, oraz na przeciwstawianiu się wpływom zepsucia panującego w społeczeństwie. Zobacz list Jakuba 1:27. Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest, nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata. Koniec cytatu. Przeczytaj list Jakuba 2:1-9 i 5:1-5. Jak postawa Jakuba wobec bogaczy różni się od postawy dominującej w społeczeństwie? Co mówi on o tym, jak należy traktować bogatych i biednych w społeczności zborowej? List Jakuba 2:1-9. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam, lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim, czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. List Jakuba 5:1-5. A teraz wy bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaś nie działo, a śmieć ich świadczyć będzie przeciwko wam, i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżyli pola wasze krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utłuczyliście serca wasze na dzień uboju. Koniec cytatu. Jakub twierdzi, że samo życzenie dobra bliźnim, a nawet życzenie im Bożego błogosławieństwa, nie zda się na wiele, jeśli owi bliźni cierpią z zimna i głodu. Dostarczenie pokarmu i odzienia będzie znacznie bardziej wartościowe niż wyrażenie troski i współczucia oraz złożenie dobrych życzeń. Zobacz list Jakuba 2:14-16. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Koniec cytatu. Jakub posługuje się przykładem współdziałania wiary i uczynków w kontekście naszej więzi z Bogiem. Powtarza również, że Jezus uczył, by miłować bliźniego jak samego siebie, i wskazywał, jak przestrzegać tego przykazania w praktyce. To przykazanie nakazuje służyć Bogu i bliźnim nie po to, by zapracować na zbawienie, ale by żyć zgodnie z prawdziwą wiarą. Zobacz list Jakuba 2:8. Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Koniec cytatu. Dlaczego tak łatwo, choćby podświadomie, faworyzujemy czy obdarzamy przywilejami bogatych, zamiast biednych? Piątek, 30 sierpnia. Do dalszego studium. Zbawiciel oddał swe bezcenne życie, aby ustanowić Kościół zdolny troszczyć się o nieszczęśliwe i wystawione na działanie pokus dusze. Wspólnota wiernych może składać się z ludzi ubogich, niewykształconych i nieznanych, lecz w Chrystusie mogą oni wykonywać pracę w domu, wśród sąsiadów, w zborze, a nawet w innych regionach, a jej rezultaty będą tak dalekosiężne, jak sama wieczność. Nieegoistyczna szczodrość była w kościele wczesnochrześcijańskim źródłem radości, gdyż wierzący wiedzieli, że ich starania pomagały głosić poselstwo Ewangelii tym, którzy pozostawali jeszcze w ciemności. Ich dobroczynność świadczyła o tym, że nie przyjęli łaski Bożej na darmo. Cóż mogło sprawić taką szczodrość, jeśli nie uświęcenie przez Ducha? W oczach wierzących i niewierzących był to cud łaski. Pytania do dyskusji. 1. Jak twoja społeczność zborowa może się bardziej upodobnić do tej opisanej w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich? Jakie praktyczne kroki może podjąć kierownictwo zboru, by zachęcić członków do zmierzania w tym kierunku? 2. Ogólnoświatowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego stosuje pewne zasady omówione w lekcji tego tygodnia, przekazując dziesięciny i dary do różnych części Kościoła w różnych regionach świata. Jakie są dobrodziejstwa tego ogólnoświatowego systemu podziału zasobów finansowych? 3. Czy biblijne pouczenia dotyczące sposobu życia, jak te zebrane w 12 rozdziale listu do Rzymian, są realistyczne i praktyczne, to jest, czy działają w prawdziwym świecie? A może są jedynie wyidealizowanym obrazem odrealnionych świętych z kościelnych witraży? 4. W list Jakuba 5:1-5 użyte są mocne słowa nawiązujące do surowych ostrzeżeń udzielanych przez starotestamentowych proroków. Dlaczego takie słowa są stosowne i niezbędne? Podsumowanie. Pobudzani zleceniem Jezusa i mocą Ducha Świętego, apostołowie i pierwsi chrześcijanie wyruszyli, by głosić przesłanie, i pełnić misję Zbawiciela tak wszechstronnie, jak to jest możliwe. Czerpiąc z nauki Jezusa i pism starotestamentowych, Kościół ówczesnochrześcijański stał się nowego rodzaju społecznością, dzielącą się z potrzebującymi zarówno w Kościele, jak i poza nim. Przez przykład i naukę zapisaną w listach kierowanych do zborów, przywódcy wczesnochrześcijańscy wzywali współwierzących do życia w wierności Bogu i do pomagania bliźnim znajdującym się w potrzebie.